Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo Pańskie. Bardzo wysoką poprzeczkę stawia nam dzisiaj Pan Jezus. Całe czytania, cała liturgia Bożego Słowa najpierw wskazywała na potrzebę mądrości. I pierwsze czytanie z Księgi Mądrości, z tej ostatniej Księgi Starego Przymierza, pokazywało na to, że tylko Duch Boży jest tą prawdziwą mądrością. Bo człowiek może mozolnie odkrywać rzeczy tej ziemi, z trudem odnajdywać, rozumieć te sprawy, co ma pod ręką, a co dopiero któż wyśledzi to, co jest na niebie. Jeżeli nie Ty, Panie, dałeś Twojej mądrości, jeżeli Ty nie zesłałeś z wysoka świętego Ducha swego. A zatem ta prawdziwa mądrość, którą człowiek posiada, to nie tytuł naukowy, to nie studia zaliczone, kolejne kursy i dyplomy, ale to pełnienie woli Boga w stopniu doskonałym. Człowiek mądry, człowiek po Bożemu mądry, to ten, który wie, że to, co Pan Bóg dla niego przygotował, to jest dla niego najlepsze. I człowiek mądry będzie prosił Boga, aby dał mu dar o rozeznania, aby mógł rozpoznać, rozeznać i następnie pójść za tym wezwaniem, które Pan Bóg dla niego przygotował. Ta Boża mądrość to nie tylko mądrość pójścia za dobrem, a odwracaniem się za złem. To, można powiedzieć, jest zwykła mądrość zwykłego człowieka, nawet niewierzącego. Ale mądrość chrześcijanina, mądrość dziecka Bożego, to jest coś więcej. To jest ta zdolność rozeznania, czy to dobro mam realizować. Dla młodych ludzi to jest zawsze pytanie, czy mam założyć rodzinę, czy może mam iść do klasztoru, może mam być księdzem, może mam poświęcić się dziełu ewangelizacji. To jest dobre i to jest dobre. Co Ty, Panie Boże, do czego mnie powołujesz, do czego mnie zapraszasz? Umieć rozeznawać, umieć odczytywać mądrość Boga. Myślę, że o to trzeba się nam prawdziwie modlić. I dlatego jako odpowiedź na to czytanie o mądrości powtarzaliśmy słowa psalmu: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Nie ja, nie moje widzimisię, nie nawet nasze dobre intencje, nie to, co ja wymyśliłem, jest dla mnie ostateczną ucieczką i ratunkiem, ale Ty, Panie, Ty byłeś zawsze nam ucieczką. Potem przychodzi ten drugi list, o którym może na końcu jeszcze powiem dwa słowa, ale zatrzymajmy się najpierw nad Ewangelią. Bo Ewangelia dzisiejsza jest dla nas bulwersująca. Można powiedzieć, Pan Jezus sam przeczy sobie samemu. bo przecież mówił o przykazaniu miłości Boga i bliźniego, mówił o tym, że trzeba kochać Boga, bliźniego i siebie samego, mówił o tym, że trzeba przestrzegać Bożych przykazań, czcić Ojca i Matkę. A dzisiaj mówi zupełnie coś jakby odwrotnego. Kto idzie za mną, a nie ma w nienawiści ojca, matki, żony, dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Jak to pogodzić? Z jednej strony najważniejsze przykazanie miłości Boga z całego serca, swojej duszy, z wszystkich swoich sił, miłości bliźniego i siebie samego, ze słowami o tym, że trzeba mieć tych bliźnich, a nawet siebie, w nienawiści. O jakiej nienawiści mówi Jezus? I myślę, że sam tłumaczy, gdy następnie mówi, bo kto nie dźwiga swojego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Nienawidzić swoją żonę czasami po ludzku jest może i łatwo, czy nienawidzić swojego męża tak po ludzku, bo mam go dosyć, czy jej dosyć. Ale nie o taką nienawiść tutaj chodzi. Bo jeżeli mówi Jezus, kto nie dźwiga swojego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem, to znaczy, że wskazuje, że krzyż jest drogą mojego zbawienia. Krzyż jest moim poświęceniem. Czyli mam znienawidzić w sobie wszystko to, co od krzyża mnie oddala, co od Boga mnie oddala. Nawet jeżeli to jest zrodzona matka, czy ojciec, mąż, czy żona, dzieci, brat, czy siostra. To, co mnie oddala od planu Bożego, to mam znienawidzić. Mówiąc inaczej, można by tak w sposób obrazowy przetłumaczyć słowa Pana Jezusa, kto nie stawia na pierwszym miejscu mnie, tylko wiele innych dóbr, jak chociażby twoi bliscy, albo ty sam. Ale jeżeli na pierwszym miejscu nie stawiasz mnie, mówi Jezus, nie możesz być moim uczniem. I dlatego rozumiemy, że po ludzku jest to niemożliwe. To jak można kochać i nienawidzić jednocześnie? Jak można swoim wysiłkiem przebaczyć, jeżeli zostałem skrzywdzony, jeżeli doznałem krzywdy, jeżeli cierpię, czasami słusznie, a czasami niesłusznie, czasami brak sił. Mówimy, to jest nieludzkie, to ponad nasze siły, ja już nie mogę. I właśnie wtedy przychodzi duch mądrości, duch Boga żywego, duch pocieszyciel, duch święty, wchodzi w serce twoje i pozwala ci być autentycznie sobą. Czasami trzeba powiedzieć nie, łamiąc wszelkie konwenanse. Czasami trzeba jasno powiedzieć, to nie jest Boże, co ty robisz, córko, synu, mężu, żono, czasami trzeba to powiedzieć ojcu i matce. I to jest wbrew ludzkiej mentalności. To łamie naszą naturalną miłość do tego drugiego, ukochanego. Ale jeżeli widzimy, że on błądzi, jeżeli widzimy, że on robi rzeczy grzeszne, mam obowiązek znienawidzić to w nim i postawić Boga na pierwszym miejscu. I potem Pan Jezus mówi te dwa przykłady o człowieku, który buduje wieżę i o królu, który chce wyruszyć na wojnę. I mówię, ale przecież ty masz, człowieku, rozum. Ty policz najpierw, czy stać cię na ten wydatek. Ty policz najpierw, czy masz tyle wojska, żeby pokonać tych, koło ty chcesz pokonać. Bo inaczej to wszystko nie będzie miało sensu. Czego nas uczą te przypowieści? Najpierw nas uczą przede wszystkim tego, że mamy zawsze pytać Pana Boga, co jest Jego wolą. Czy ja realizuję Twój plan wobec mnie, Panie? Panie Boże. Czy ja pozwalam, że Ty we mnie wchodzisz, że Twój Duch mnie napełnia, że Twoja prawda mnie oświeca, że Twoja miłość, Twoje miłosierdzie, które mi przebaczyło wszystko, jest w stanie przebaczyć moje serce, przełamać moje serce, skruszyć moją pychę, mój egoizm i prosić drugiego o przebaczenie, wyciągać rękę do zgody, do pojednania, do prawdziwego Bożego pokoju. Choć po ludzku wszyscy mówią, Ty go zostaw, już on Cię zdradził. Po ludzku to jest niemożliwe. Ale właśnie dlatego, że po ludzku jest niemożliwe żyć Ewangelią, Pan Jezus kończy ten fragment słowami, tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Wszystkiego, co posiada, a zatem zarówno tych dóbr materialnych, finansowych, ale to jest dużo głębsze. Przecież dla nas nawet, myślę, nie jest najważniejszym posiadaniem, nie wiem, bogatego konta w banku, ale ważniejsze jest to, że dobrze ludzie o mnie mówią, że mam dobrą opinię, że jestem szanowanym, że mnie ktoś lubi, że mnie cenią, że jestem wartościowy. Opinia drugiego człowieka jest dla nas 1000 razy większej wartości niż nawet te środki materialne. Ktoś może posiadać nie wiadomo jakie bogactwo, a być sam i być nieszczęśliwy. A ktoś może nie mieć nic, nędzną emeryturę i być lubianą i szanowaną przez wszystkich sąsiadów. Kochaną. Kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada. Materialnie, duchowo, emocjonalnie, społecznie. Wszystko dla Jezusa. Wszystko dla Boga. Kto nie wyrzeka się tego swojego dobrego samopoczucia i świętego spokoju, nie może być moim uczniem. I takim człowiekiem, który to zrozumiał, na czym polega tajemnica krzyża chwalebnego, tajemnica cierpienia, odkupionego, zbawionego, kto zrozumiał, dlaczego cierpienie dla chrześcijanina ma sens, niesprawiedliwość dla chrześcijanina ma sens, bo Chrystus pierwszy, Bóg prawdziwy, człowiek bez żadnego grzechu, umarł za nas i zmartwychwstał. Człowiekiem, który to zrozumiał, był bohater drugiego dzisiejszego czytania. Ów niewolnik o imieniu Onezym. To właśnie w liście do Filemona, człowieka prawdopodobnie zamożnego, który żył w Kolosach, we Frygii, w dzisiejszej Turcji, który być może był wymagającym nawet wobec swoich niewolników, bo był człowiekiem zamożnym. Jeden z jego niewolników, właśnie ten Onezym, od niego uciekł. Z Turcji do Rzymu jest kawałek drogi, iść pieszo. Nie wiadomo, jak on tam uciekł, może na jakimś statku. Ale w tym Rzymie został złapany i trafił do więzienia. I w więzieniu spotkał innego współwięźnia, który był dziwnym więźniem, otaczanym wielkim szacunkiem, jakiego Pawła Starsu. I ten Paweł, święty Paweł, patrzy z miłością na tego niewolnika, i mu głosi prawdę o miłości, o krzyżu, o Chrystusie, który też za niego umarł i dla niego zmartwychwstał. I chce mu dać Ducha Świętego. I Onezym przyjmuje chrzest w więzieniu. Staje się chrześcijaninem. Co więcej, on prawdziwie wierzy, że tylko w Chrystusie, tylko kiedy Chrystus będzie na pierwszym miejscu, czyli kiedy znienawidzi siebie do końca, wtedy będzie szczęśliwy. Jest gotów wrócić do swojego Pana, ponieść może nawet sprawiedliwą karę, po to, żeby być Jego sługą i służyć Mu do końca swoich dni. I święty Paweł, który mówi, w tym fragmencie słyszeliśmy, że on traktuje go jak swoje dziecko. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast Ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, które znoszę w Ewangelii. Obydwaj są więźniami. Ale Paweł z wielką miłością pisze do tego Filemona, tego chrześcijanina, którego nawet osobiście być może nie zna, On go nie chcił, jemu nie głosił Ewangelii, ale wie, że jest uczniem Chrystusa. Posyłam Ci tego Twojego niewolnika, aby Ci służył, bo on jest kimś więcej już teraz. Przyjmij go nie jako niewolnika, lecz jako brata umiłowanego, bo takim jest dla mnie, tu w doczesności, ale też i w Panu, w naszym Chrystusie. Przyjmij go tak jak mnie. I jak mówi tradycja, Onezym z innym chrześcijaninem wrócił do swojego Pana, zaniósł też ten list, który dzisiaj znam jako list do Kolosan, który święty Paweł do całej wspólnoty chrześcijańskiej skierował. I tradycja mówi, że później został biskupem w Efezie i zginął śmiercią męczeńską. Kto nie ma w nienawiści swego ojca, matki, żony, dzieci, braci, sióstr, nadto i siebie samego, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Prośmy więc dobrego Boga, żeby napełnił nas swoją mocą, duchem prawdy, duchem miłości, duchem przebaczenia, byśmy potrafili chwycić swój krzyż, każdy z nas, jaki ma, wziąć ten krzyż z miłością, służyć temu krzyżowi. Tym krzyżem często jest ta najbliższa osoba, z którą mieszkamy, żyjemy, pracujemy. Tym, który nas uświęca, bo nas ciągle koryguje, bo nas ciągle ciosa, to nasza pycha jest ciągle raniona. To jest ten krzyż, który Pan Bóg nam daje. Prośmy o to, byśmy ten krzyż potrafili wziąć z miłością i iść z nim przez nasze życie.